I teraz trochę ekonomii. Zaczynamy blok ekonomiczny. Na początek ekonomia futurystyczna. Może nie, może ekonomia całkiem już oswojona i obecna od kilku lat w naszej gospodarce. W studiu mecenas Adam Kotucha, prawnik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest kancelaria...
Kancelaria Schiffer-Stroczyński.
Schiffer-Stroczyński i Bartłomiej Lalek, entuzjasta kryptowalut, pewnie bitcoina.
Tak, między innymi.
Entuzjasta, jak już ustaliliśmy, aktywny.
Tak jest, trader.
Trader. No dobrze, to zacznijmy może, zanim przejdziemy do tematu, bo mam jeden konkretny temat do omówienia. Zacznijmy od tego, jak wygląda obecnie rynek kryptowalut w Polsce. Czy my się mniej więcej orientujemy, kto handluje, ile to jest osób w Polsce, jaka skala jest tego przedsięwzięcia?
Na wstępie pragnę przypomnieć, że w zakresie wirtualnych walut Komisja Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski prowadzą kampanię informacyjną Uważaj na kryptowaluty oraz uruchomił specjalny serwis internetowy ostrzegający przed kryptowalutami. Z komunikatów obu instytucji wynika, że wirtualne pieniądze nie są pieniądzem, czyli prawnym środkiem płatniczym, nie są emitowane przez banki centralne państw, nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, nie są pieniądzem elektronicznym, nie mogą być wykorzystywane do spłaty zobowiązań podatkowych i nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalności.
Wiemy, czym nie są, a czym są kryptowaluty w takim wypadku?
No to znaczy, kwestia jest troszkę złożona. Fakt faktem, że w sensie czysto aksjologicznym czy logicznym z tym komunikatem nie sposób się nie zgodzić. Faktycznie kryptowaluty nie spełniają takich kryteriów prawnych. Jest pytanie tylko, czy taka kampania jakby ma duży sens w obliczu innych rzeczy, które występują na rynku, a jakoś wobec nich KNF nie zwykł informować.
Chociaż kryptowaluty są cyfrową... w Europie kraje, które zakazały kryptowalut w ogóle, o ile to jest skuteczne.
W ogóle w Europie chyba nie ma państwa, które zakazało. Nie ma. Jest takie państwa, które zakazywały okresowo, to były Chiny. To było dość poważne. W Stanach Zjednoczonych były momenty, kiedy używanie kryptowalut było w zasadzie regulowane, może bardziej powiedzieć, niż zakazane. Z tego, co pamiętam, Tajwan był taki słynny, który zakazał całkowicie kryptowalut. Natomiast, no i Indie miały duże przejścia, ale to wszystkie te przykłady są generalnie przykładami, no, nieudolnej raczej polityki. Dlaczego? Dlatego, że kryptowaluty są, jak pewnie państwo, którzy nas słuchają, wiedzą, dobrym cyfrowym. I całkowite zakazanie ich obrotu jest prawie niemożliwe. To znaczy, jedyny moment, gdzie państwo może ingerować w rynek kryptowalutowy, to jest na tak zwanych wejściach do tego rynku, czyli na przykład giełdy i kantory. Tam, gdzie człowiek chce za realne pieniądze zakupić na przykład bitcoina, czy ethereum, czy inną kryptowalutę. I tam może państwo uderzyć. Może to wyregulować. Zresztą u nas wchodzi w życie właśnie nowelizacja ustawy AML, która nakłada obowiązki na kantory i giełdy. Natomiast wszędzie tam, gdzie transakcje odbywają się w sposób zanonimizowany, tam, gdzie ktoś na przykład wymienia dobra za kryptowaluty, no tam po prostu państwo ma duży problem z sięgnięciem.
Kryptowaluty stały się sławne z powodu bitcoina, który w ostatnich miesiącach bił rekordy najpierw popularności, potem był spadek. Jak to z bitcoinem bywa od lat, że są górki i dołki, łatwo jest zyskać duże pieniądze, równie łatwo jest je stracić. Może dlatego KNF i Narodowy Bank Polski ostrzegają, że to jest gra niebezpieczna. Zapytam pana Bartłomieja Lalka, entuzjastę. To jest tak, że to jest gra trochę jak w kasynie? Jak to wygląda?
I tak, i nie, bo tak naprawdę rynkiem kryptowalutowym, który jest, no jak tu wcześniej mój przedmówca powiedział, jest zupełnie nieuregulowanym, to jest na ten moment jeszcze dziki zachód. Ludzie przychodzą na ten rynek ze względu, tak jak tutaj pan wcześniej wspomniał, żeby szybko i łatwo zarobić pieniądze. I po części to może być hazard, bo tym rynkiem bardzo sterują informacje. Głupi fakt, na przykład sprzed pół roku praktycznie, kiedy na przykład prezes JP Morgana powiedział, że kryptowaluty są B, że Bitcoin jest B i momentalnie...
A to automatyczna reakcja rynków.
Spadek kursu, tak, tak. Po czym, co ciekawe, ten sam bank zrobił ogromne zakupy, czyli możemy tutaj w łatwy sposób jeszcze manipulować takim rynkiem.
Rynek nie jest stabilny, bo chyba nie wiemy, kto właściwie trzyma kody tych walut, kto właściwie stoi po drugiej stronie kryptowalut. Państwo... Pytanie dość często powtarza. Państwo się nie boją, że w pewnym momencie wszystkie bitcoiny po prostu znikną?
Nie, no to jest technicznie niemożliwe. To znaczy kryptowaluta powstała jako mechanizm zaufany. O co chodzi? Nie istnieje żadna zaufana osoba trzecia, czyli firma, która emituje, przechowuje i tak dalej. Jest to system rozproszony. Jest to system, w którym znamy... Blockchain. Dokładnie, czyli jakby sama strukturyzacja bazy danych blockchain gwarantuje integralność tego systemu. Co więcej, nie ma żadnego twórcy, który miałby jakiś backdoor, czyli wpływ po prostu na ten mechanizm dzisiaj. Znamy kod, kod jest otwarty, jest to projekt open source. Co więcej, z oryginalnego kodu już nie zostało całkiem dużo, tak między nami mówiąc, ponieważ jest to technologia, która ewoluuje dzięki społeczności. Także każdy może sobie sprawdzić, czy w tym mechanizmie istnieje jakaś możliwość jego, dajmy na to przykładowo, wyłączenia czy zniknięcia. Nikomu się jak dotąd to nie udało, po prostu jest to technicznie niemożliwe. Także jest to bardzo zaufana technologia. W przeciwieństwie do banku, który teoretycznie, czysto teoretycznie, bo to nie zdarza się raczej oczywiście często, ale może zarówno zbankrutować, jak i po prostu wyłączyć pewnego dnia kontakt, na przykład na Cyprze swego czasu. System Bitcoin, dodajmy na koniec, jest najdłużej działający bez awarii systemem finansowym świata.
To zapewne jest prawda, szczególnie jeśli chodzi o banki cypryjskie. Takie przysłowie było w Warszawie pewne, jak w cypryjskim banku może szybko zniknąć. Wróćmy do zysków. Mówiliśmy, że można dużo na bitcoinach zarobić, a kiedy można zarobić, to pojawiają się podatki. I po takie podatki zgłosiło się do osób, które handlowały kryptowalutami, zgłosiło się Ministerstwo Finansów. Moja notatka operacyjna mówi, że podatek od czynności cywilnoprawnych wchodzi w rachubę. Podatek, który my chyba w zasadzie spotykamy, jak kupujemy mieszkanie albo samochód. To jest ten moment, kiedy taki podatek trzeba uiścić. Ale nie tylko, bo w zasadzie też jak ja dobrze pamiętam przepisy podatkowe, jak kupujemy szafę w internecie i wartość szafy jest powyżej 1000 zł, też powinniśmy w teorii taki podatek uiścić, a nikt tego nie robi.
Tam nie ma takiego progu wartościowego. Po prostu jeśli dwie osoby, które nie są VAT-owcami, czyli nie następuje zwolnienie...
Pan mecenas Adam trochę wyjaśni
tak,
dokładnie.
Jeśli dwie osoby, którym nie przysługują zwolnienie podmiotowe, których jest troszkę pewien katalog, jak i przedmiotowe, czyli na przykład, nie wiem, przedmiotowe transakcje nie są instrumenty finansowe czy waluty obce, formalnie waluty obce, podkreślam, bo rozmawiamy o kryptowalutach, to wtedy podatek się należy w różnej wysokości 1 albo 2%. I teraz sytuacja wygląda tak, że...
Ministerstwo się obudziło i że powiedziało...
Tak, tylko że pewien problem... Tu jest bardzo głęboki problem prawny, który sięga cywilistyki. Nie chcę go omawiać jakby na fonie radia, bo nie ma to wielkiego sensu.
Uprośćmy.
Tak, uprośćmy. W uproszczeniu należy powiedzieć, że z perspektywy cywilnoprawnej umowa, w której kupujemy bitcoina, czy sprzedajemy go, nie jest umową sprzedaży w rozumieniu cywilnoprawnym, a w związku z tym nie znajduje się w katalogu ustawy PCC i nie przysługuje od niej PCC.
Innego zdania zdaje się być Ministerstwo Finansów.
Tak, natomiast w tym zakresie jakby trwają po pierwsze konsultacje z samym ministerstwem, po drugie tutaj bardzo nieszczęśliwie zapadł wyrok NSA, który potwierdził tak zwaną tezę, że kryptowaluty są prawami majątkowymi, któraż to teza moim zdaniem jest zupełnie absurdalna, nie tylko moim. Jest kilka artykułów, które krytykują tę tezę. Natomiast istotne jest to, że po prostu wyrok został wydany w innym stanie faktycznym, w którym sąd się specjalnie nad tym nie zastanawiał. Po prostu zrobił to automatycznie. I to doprowadziło do sytuacji podatkowej, w jakiej jesteśmy.
I tutaj część prawników i część entuzjastów, między innymi będący w naszym studio, widzą problem i kłopot dla użytkowników Bitcoina, dla tych, którzy, bo pewnie ci wielcy, którzy zarabiają miliony złotych, to mają te środki dawno gdzieś poza granicami Rzeczypospolitej, ale ci, którzy handlowali na mniejszą skalę, w tej chwili będą, jeżeli będą musieli zapłacić ten podatek od czynności cywilnoprawnych, to będą musieli ile państwu oddać?
No właśnie, to jest bardzo istotna kwestia, jeśli chodzi o skalę. Mianowicie, jeśli płacimy podatek dochodowy, który też od kryptowalut się należy, no to płacimy przykładowo 18 czy 32% od tego, co zarobiliśmy. Wydaje się to być uczciwe, w sensie takim, że jest to tak samo jak każdy pracownik, na przykład, prawda? Natomiast w PCC jest inaczej. PCC płacimy ten słynny 1% od każdej transakcji. I teraz, jeśli mamy daily traderów, którzy robią ich na przykład po parę dziesiąt dziennie dzięki botom, to sytuacja jest taka, że ich kwota podatku do zapłaty gwałtownie może przekroczyć kapitał, którym obracają. I to się zdarza, mamy takie przypadki. Czyli sytuacja, ktoś obraca 200 zł, strzelam, a zapłaci ma 5 tysięcy podatku.
Jest absurdalny. Bo dokonał transakcji w ilości kilku tysięcy.
Dokładnie,
w ciągu
bo tutaj
dnia.
Jakby to, czy on zarobił, czy stracił, nie ma znaczenia. Fakt, zawarcie umowy się liczy.
Czyli mam, a jaka jest grupa osób? Ile osób handluje walutami i ile osób w tej chwili może, do których może zapukać Urząd Skarbowy i powiedzieć, należy się kwota podatku za X lat wstecz w wysokości 20 tysięcy złotych, strzelam.
Tak naprawdę na ten moment mogą być to tysiące traderów, przy czym no, część w ogóle nie ujawnia tego, że w ogóle tradują, więc żeby dociec tak naprawdę, jaka jest duża ta grupa osób, które ewentualnie przysługuje właśnie takie zapłacenie podatku, no, jest trudne tak naprawdę oszacowanie na ten moment.
Przy okazji opisania prawnego handlu pojawił się ten handlu kryptowalutami, pojawił się ten problem, on był opisywany w prasie, między innymi dziennikarka prawna opisywała o tych niepokojach, które nowe zapisy prawa budzą wśród traderów. Jaka jest aktualnie sytuacja? Czy państwo są w kontakcie z przedstawicielami ministerstwa i wiedzą państwo, co ministerstwo planuje?
Tak, to znaczy to wygląda tak. Całą burzę wywoła interpretacja. Nie tyle zmiana legislacyjna, czyli zmiana ustawy, co po prostu interpretacja ustawy w ten sposób, że podatek się należy. I teraz, kiedy wybuchła burza medialna, a także był protest zwolenników kryptowalut pod Ministerstwem Finansów, jak pamiętam, po tym proteście ministerstwo się trochę cofnęło. To znaczy stwierdziło, że pojawiają się takie soft law, takie wypowiedzi ministrach dotyczące tego, że do tego podatku to nie trzeba płacić, jeśli się nie może tych transakcji wykazać, bo między nami mówiąc, to jest to duży problem techniczny, wykazać po prostu w ogóle liczbę transakcji. Większość giełd nie rejestruje transakcji czy historii transakcji. I teraz ministerstwo się cofa. Z moich informacji wynika, że przygotowują projekt ustawy, natomiast mamy problem taki, że co do zasady ustawa będzie działała do przodu. Natomiast to się dzieje z tymi, którzy nie zapłacili podatku sprzed lat.
Czyli można powiedzieć, że ministerstwo będzie trzymać w szachu ileś tysięcy traderów, którzy handlowali kryptowalutami i w zasadzie od dobrej woli Krajowej Administracji Skarbowej, od kasu będzie zależało, kiedy będą musieli zapłacić.
Dokładnie tak, przy czym trzeba mieć na względzie to, że jest możliwe, bodajże artykuł 160 ordynacji podatkowej, ja jestem raczej prawnikiem gospodarczym, nie podatkowym, ale umożliwia tak zwaną abolicję podatkową, czyli zwolnienie rozporządzeniem użytkowników na przykład kryptowalut z obowiązku płacenia tego podatku. Tylko zapytajmy się, czy politycznie jest to na pewno wygodne.
Czy takie jest stanowisko traderów? Czy to jest tak, że środowisko osób, które handlowały kryptowalutami, oczekuje od rządu, żeby wprowadził nową ustawę, która unormuje płacenia podatków od zysków uzyskiwanych na handlu kryptowalutami naprzód, a to, co było kiedyś, to abolicja. Takie jest państwa stanowisko?
No tak byłoby chyba najbezpieczniej dla wszystkich, bo nagle urodzi nam się ogromna grupa osób, które w myśl prawa polskiego stały się przestępcami, bo nie płaciły podatku, bo
albo
po prostu nie było regulacji.
Przestępcami i bankrutami.
I bankrutami przy okazji.
Przestępcami skarbowymi teoretycznie, tak, szczególnie, tak. Że tak jak mówię, to PCC to może być całkiem niebagatelna kwota, zupełnie nieuzasadniona ekonomicznie, no bo dlaczego ktoś miałby płacić od obrotu, nie wiem, 5 300 000 podatku, a faktycznie jest sytuacja taka, że taka kwota przekracza już znaczną szkodę, także mamy do czynienia z znaczną szkodą Skarbu Państwa. Teoretycznie oczywiście. Czysto.
Teoretycznie, a w ramach nowych zapisów przyjętych, w ramach walki z mafiami VAT-owskimi, można trafić za to na wiele lat do więzienia.
To jest prawda, przy czym tutaj akurat problematyka VAT-u i problematyka kryptowalut jest jeszcze inna, a ja podejrzewam, że to kiedyś do tego też dojdziemy.
Kiedyś dojdziemy i na pewno będziemy tą dyskusję o kryptowalutach kontynuować. Mam nadzieję, że w piątek z ministrem Gruzą, Pawłem Gruzą, uda się także o tym, ale nie tylko oczywiście o tym, bo tematów do Ministerstwa Finansów jest wiele, porozmawiać. Tutaj stawiamy trzy kropki w naszej dyskusji o kryptowalutach. Mecenas Adam Kotucha i Bartłomiej Lalek byli gośćmi poranka w Co najmocniej panom dziękuję, a już za chwilę, za sekundę pani poseł Anna Maria Siarkowska będzie naszym gościem, więc posłuchajmy dżingla. W studiu zapowiadany gość wchodzi, siada Anna Maria Siarkowska, prezes partii Republikanie.
Tutaj republikańskiej, panie redaktorze, dzień dobry
partii państwu. Republikańskiej i także poseł klubu Prawo i Sprawiedliwość. Dobrze mówię?
Tak, Partia Republikańska jest elementem Zjednoczonej Prawicy. W Sejmie jesteśmy w klubie Prawa i Sprawiedliwości.
W sobotę kongres Fundacji Republikańskiej, partia została zarejestrowana przez sąd i co dalej?
Tak, to jest sukces, chociaż rzeczywiście na ten sukces musieliśmy poczekać kilka miesięcy, bo polskie sądy jednak wciąż bardzo, bardzo dużo czasu im to jednak zajmuje, podjęcie takich decyzji i właśnie rozpoznanie sprawy. Natomiast ostatecznie Partia Republikańska została zarejestrowana 30 czerwca, także już za miesiąc odbędzie się pierwszy zjazd Partii Republikańskiej, na którym zostaną już wybrane docelowe władze, bo dzisiejszy zarząd jest po prostu tymczasowy. W ubiegły weekend z kolei mieliśmy też takie święto republikanów, bo odbył się kongres republikański. I na tym kongresie, jeżeli chodzi o Partię Republikańską, to również przedstawiliśmy naszych pełnomocników, kilkanaście osób w różnych regionach kraju, które odpowiadają za budowanie struktur. Jest to tym bardziej istotne, że już na jesieni czekają nas również wybory samorządowe, więc chcemy być do tych wyborów jak najlepiej przygotowani.
Partia startuje, struktury się organizują. Pani prezes będzie panią prezes po wyborach?
Panie redaktorze, to się okaże. No,
ale że będzie oni startować?
Myślę, że będę startować. Natomiast to oczywiście zależy od tego, jakiego wyboru dokona zjazd. Myślę, że jeżeli byłby jakiś bardzo mocny kandydat, jakiś mężczyzna, który chciałby wziąć odpowiedzialność za organizację, to ja tutaj nie mam żadnych kompleksów i spokojnie mogłabym też grać drugie skrzypce. Ale póki co myślę, że się na to nie zapowiada. Partia się rozwija. Razem z panią poseł Janowską mocno tego pilnujemy. I chociaż tak na zewnątrz właśnie dzięki mnie i pani poseł Janowskiej, to partia ma takie oblicze mocno kobiece, o tyle nad czym ubolewam, ale wśród chociażby naszych pomocników nie ma ani jednej kobiety, ale być może to się zmieni.
Partia Republikańska.
Także mocno jednak taki męski, przewaga mężczyzn w Partii Republikańskiej zdecydowana.
Jest częścią obozu prawicy Zjednoczonej. Jak będzie wyglądać kwestia startu państwa kandydatów w wyborach samorządowych?
Tak, no o tym rozmawiamy dzisiaj z Prawem i Sprawiedliwością, rozmawiamy o naszym udziale w wyborach do sejmików wojewódzkich, a także będziemy też prowadzić rozmowy dotyczące już też udziału naszych kandydatów na niższych szczeblach w wyborach samorządowych.
Macie państwo jakiegoś swojego kandydata wśród tej osiemnastki wskazanej przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych?
Mówi pan o...
W miastach wojewódzkich,
tak,
i współwojewódzkich.
Mówi pan o kandydatach na prezydentów tych dużych miast. Środowisko republikańskie nie ma dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o takie piastowanie stanowisk związanych z władzą wykonawczą w samorządzie na jednoosobowych stanowiskach. My natomiast bardzo dużą wagę przywiązujemy do tego, żeby nasi kandydaci byli najlepsi pod każdym względem i żeby też mieli doświadczenie samorządowe, taka żeby w sprawowanej funkcji mogli spełnić najwyższe standardy. Dlatego w tych wyborach nie zdecydowaliśmy się na to, żeby wystawiać swoich kandydatów na stanowiska jednoosobowe.
Przecież natomiast Kacper Pożyński na kongresie się pojawił.
Tak, oczywiście, panie redaktorze, bo my współpracujemy z wieloma czy posłami, czy po prostu liderami Zjednoczonej Prawicy w całym kraju. I takie osoby jak Kacper Płażyński, którego sobie bardzo cenimy i który jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy w wyborach w Gdańsku. Również mamy taką przyjemność, że był rzeczywiście gościem na naszym kongresie. Natomiast tych gości było więcej, bo tutaj przypomnę chociażby pana posła Waldemara Budę, który również był gościem na naszym kongresie, a który startuje w wyborach na prezydenta miasta Łódź. Co więcej, był też również pan poseł Jaskuła, który z kolei startuje w wyborach na prezydenta miasta Częstochowy.
Ale nie z ramienia
to
prawicy.
To akurat nie z ramienia Zjednoczonej Prawicy, natomiast gdzieś na, w takim szeroko rozumianym środowisku republikańskim też pan, to było, pan poseł Jaskuła
To było ciekawe, bo pan poseł Jaskuła jest związany z Ruchem Republikańskim przecież nie od dziś, a jest w klubie Kukiz 15. To jest tak, że będzie jeszcze przyciągać jakichś polityków z tegoż klubu do klubu Zjednoczonej Prawicy?
My jesteśmy otwarci na różne środowiska. Natomiast droga republikańska, polityczna, jest to droga w ramach Partii Republikańskiej. I takie było stanowisko, taka jest decyzja osób, które są związane z tym środowiskiem. Natomiast jasnym jest, że jeżeli ruch jest szeroki, to nie każdy się na taką drogę w tym momencie decyduje. Są osoby, które wcześniej zaangażowały się w różne inicjatywy polityczne i trudno od nich wymagać tego, ażeby od razu weszły do Partii Republikańskiej, ale oczywiście ta droga jest również dla nich otwarta.
Powstaje partia, ale pani poseł Janowska, jesteście w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Jak się odnajdujecie pod silną i zdecydowaną batutą marszałka pana przewodniczącego klubu w Prawie i Sprawiedliwości, pana marszałka Terleckiego?
No pan marszałek Terlecki rzeczywiście...
Bo tam jest dyscyplina i trzeba głosować tak, jak chce klub.
Rzeczywiście dyscyplinę trzeba. No trzyma. Nic dziwnego, że jest to potrzebne, bo ta zgrana drużyna, ta drużyna, która jest w stanie realizować konkretną politykę, przyjętą politykę, no musi współdziałać. Nie jest możliwe, żeby każdy ciągnął w swoją stronę. Natomiast są pewne takie kardynalne sprawy, które nie podlegają pod dyscyplinę, a przynajmniej jeżeli chodzi o posłów republikańskich, te sprawy były podniesione w momencie, kiedy włączaliśmy się w Zjednoczoną Prawicę. Mam tu na myśli chociażby sprawę związaną z zagwarantowaniem każdemu człowiekowi prawa do życia, również w okresie prenatalnym.
Prawo i Sprawiedliwość blokuje tę ustawę w komisji.
Takie kardynalne sprawy i one nie będą nigdy z naszej strony włączane w dyscyplinę partyjną.
Jak z pani perspektywy iść? Bo staram się dojść do istoty tego porozumienia, gdzie jest ten kompromis, no bo znając pani poglądy, chyba ciężko iść ramię w ramię z klubem, który blokuje procedowanie nad ustawą Zatrzymaj Aborcję, ustawą znowuż nie tak ostrą, bo wykluczającą tylko aborcję eugeniczną. A tak jest, pani prezes. Komisji PiS blokuje tę ustawę. Nie chce jej podać pod procedowanie.
Panie redaktorze, bardzo ubolewam nad tym, że ta ustawa, która jest, przypomnijmy, to jest projekt obywatelski, że nie została jeszcze przyjęta i że ona jest po prostu wciąż procedowana. Ja mam nadzieję, że tutaj współdziałanie posłów Zjednoczonej Prawicy, bo tych posłów jest znacznie więcej niż tylko posłowie Partii Republikańskiej, którzy działają na rzecz tego, żeby prawo do życia każdego człowieka było w Polsce chronione, również tego człowieka, który jest chory w okresie prenatalnym. I mam nadzieję, że nasze działania doprowadzą do tego, że ta ustawa jeszcze w tym parlamencie będzie przyjęta.
Jakie jeszcze idee republikańskie?
Jakie są tutaj obawy? Myślę, że ze strony z tej prawej strony. Część osób uważa, że lepiej by było poczekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który się tą sprawą zajmuje.
Zajmie się albo się nie zajmie. Tygodnie płyną.
Tak, ma pan
ludzie
redaktor absolutnie rację.
Umierają.
Absolutnie ma pan redaktor rację, że zresztą ja to podkreślałam już na samym początku, kiedy taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego się pojawił. Tak, żeby była jasność, ja ten wniosek podpisałam. Natomiast uważam, że nie ma co czekać na Trybunał. Nie można się zasłaniać Trybunałem. To jest zasadnicza kwestia. Prawo do życia powinno być w Polsce w pełni chronione, również w okresie prenatalnym i powinniśmy znieść tą dyskryminację prawną, z jaką obecnie mamy do czynienia, która pozwala na zabijanie chorych ludzi przed narodzeniem.
Jakie jeszcze idee będą chcieli państwo wnieść do obozu Zjednoczonej Prawicy. Co jeszcze?
No tutaj takie zasadnicze trzy filary naszego środowiska to oprócz tej kwestii, o której już rozmawialiśmy, czyli prawie do życia każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, są jeszcze dwa takie zasadnicze filary. Pierwsze to podejście do spraw publicznych, jakby stawianie na pierwszym miejscu dobra wspólnego ponad interesami partykularnymi, z której to wartości właśnie wynika podejście, bardzo, bardzo konkretne podejście do różnych rozwiązań prawnych i funkcjonalnych w naszym państwie. Natomiast
konkretnie,
jeszcze ten następny filar, o którym chciałam wspomnieć, to dążenie do suwerenności państwa, do niezależności państwa, zarówno w tym wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. To są trzy zasadnicze filary i to one tak naprawdę pozwalają być takim papierkiem lakmusowym, który przystawiamy do każdego środowiska, z którym zamierzamy podjąć współpracę.
I jaki jest odczynnik Prawa i Sprawiedliwości na tym papierku lakmusowym?
Myślę, że tutaj dość wysoki, stąd wynika nasza współpraca, natomiast nasze postulaty w wielu obszarach idą znacznie dalej niż te postulaty, które są ogłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość. Myślę tutaj zasadniczym obszarem, w którym chociażby różnimy, jest podejście na przykład do prawa do posiadania broni. My uważamy,
jest ustawa w Sejmie, którą PiS lekko torpeduje.
Znaczy, panie redaktorze, ta ustawa, która jest w Sejmie, to jest ustawa
Klubu Kukiz 15.
Klubu Kukiz 15 i myślę, że to akurat nie jest najlepsza ustawa z różnych względów. I natomiast w tym momencie są prowadzone prace nad nową ustawą o broni i amunicji. Prace, które są związane z dyrektywą, która ma zostać zaimplementowana do jesieni w Polsce. I tutaj tak naprawdę zasadnicze wyzwanie, które stoi także przed nami, republikanami, ażeby przypilnować, żeby ten projekt był maksymalnie respektował prawa obywatelskie w znaczeniu chociażby takim, ażeby obywatel miał możliwość posiadania broni do obrony osobistej, a żeby te zapisy dyrektywy, które są szkodliwe, maksymalnie tutaj w jakiś sposób łagodzić. To jest zadanie dla republikanów i to jest też moje tutaj takie zobowiązanie, że na pewno w tym względzie będę trzymała rękę na pulsie.
Pani prezes, nie tylko broń osobista, nie tylko broń w Domu Polaków, to jest w kręgu pani zainteresowania, ale także armia, czyli ta broń, która jest w rękach zawodowców, którzy mają nas bronić. Pojawił się postulat Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeby przekazać pieniądze, które są marnotrawione na tworzenie wojsk obrony terytorialnej i oddać oczywiście komu? Niepełnosprawnym, bo teraz najmodniejsze, każdy chce obdarować niepełnosprawnych jakimiś pieniędzmi, jedni pieniędzmi kościoła, a inni jak PSL pieniędzmi w złote. Co pani odpowie politykom kiedyś rządzącym w Polsce?
No to jest demagogia najwyższej próby. To są w ogóle słowa, które nigdy nie powinny paść ze strony lidera jednej z partii politycznych, która znajduje się w polskim Sejmie. Ja bardzo się dziwię akurat panu Kosiniakowi Kamyszowi, tym bardziej, że jako lider tego ugrupowania wydaje się w swoich wypowiedziach częstokroć, że stara się tak być mimo wszystko jednak racjonalny, ale w tym teraz to po prostu powiedział coś zupełnie nieakceptowalnego, bo jak można zgłaszać postulaty, żeby zlikwidować część polskich sił zbrojnych i pieniądze w ten sposób w cudzysłowie zaoszczędzone przekazywać na inne potrzeby. Zasadniczym zadaniem państwa jest dbanie o bezpieczeństwo obywateli, o suwerenność, o niepodległość Polski. Narzędziem w tym względzie politycznym są siły zbrojne i w tym momencie obrona terytorialna, która jest niezbędnym elementem, niezbędnym komponentem polskich sił zbrojnych, musi być rozwijana, jeżeli w ogóle myślimy o tym, że Polska ma mieć siły zbrojne, które będą w stanie, jej bronić i bronić jej obywateli.
Na koniec pytanie o media społecznościowe. Na Twitterze pojawił się wpis byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który zwracał uwagę dziennikarzom telewizji publicznej, że chwalenie premiera Mateusza Morawieckiego za zakup karabinku Grot dla polskiej armii to trochę nieścisła informacja, ponieważ to on ten karabinek zakupił i to on modernizował w ten sposób polską armię. Oczywiście pytanie nie o sam wpis, tylko o ocenę. Jak pani ocenia zmianę w Ministerstwie Obrony Narodowej i to, co dokonał Antoni Macierewicz, a to, co teraz się dzieje także z WOT pod kierownictwem pana ministra Błaszczaka?
No, pan minister Macierewicz ma tutaj konkretne zasługi w budowaniu polskiej obronności. Myślę tutaj przede wszystkim o budowie obrony terytorialnej, czyli tego drugiego komponentu obok wojsk operacyjnych, drugiego komponentu polskich sił zbrojnych. Tempo, które pan minister tutaj przyjął, jest rzeczywiście wysokie, bo chociaż opozycja tutaj krytykowała, że to wszystko trwa, że polskie oddziały obrony terytorialnej powstają zaledwie tylko na wschodzie, a że nie ma ich, na przykład nie było ich w centralnej części kraju czy na zachodzie.
To już się zmienia.
Natomiast oczywiście to się zmienia, to wymaga czasu, natomiast realnie patrząc na to, jak przebiega budowa tego potencjału obronnego, to można powiedzieć, że tempo jest zawrotne. W tym momencie obrona terytorialna już przekroczyła 10 tysięcy żołnierzy, to jest tak naprawdę około 1/4 sił operacyjnych, które są przeznaczone do prowadzenia obrony na pierwszej linii, bo to jest około 40 tysięcy żołnierzy. Także, panie redaktorze, to tempo jest naprawdę
była
zawrotne.
Była oczkiem w głowie byłego ministra Antoniego Macierewicza, czy jest też oczkiem w głowie obecnego kierownictwa MON?
No tutaj myślę, że polityka w tym względzie Ministerstwa Obrony Narodowej się nie zmieniła. Natomiast wracając do karabinków Grot, to rzeczywiście wprowadzenie tych karabinków i używanie tych karabinków właśnie przez Wojska Obrony Terytorialnej było decyzją podjętą jeszcze przez pana ministra Antoniego Macierewicza, w której też niemały, niebagatelny udział miał tutaj pan minister Dworczyk, który osobiście też o to zabiegał i bardzo dobrze się stało, ponieważ ten karabinek, przypomnijmy, jest to karabinek produkowany przez fabrykę broni, tak wcześniej jako pod skrótem MSBS funkcjonował. Gdyby nie ta decyzja, on wciąż jeszcze by nie został wdrożony w ogóle do polskiej armii. Także tutaj rzeczywiście jest ewidentny sukces.
Ja tylko wrócę na sam koniec do pytania o to, czy coś się zmieniło po rekonstrukcji rządu w sprawie budowy WOT. Wszystko idzie w dobrym kierunku, pani zdaniem.
Czy, panie redaktorze, jest jedna sprawa, która jest rzeczywiście taka bardzo, bardzo istotna. Myślę tutaj o budowaniu zdolności szkoleniowych Wojsk Obrony Terytorialnej i o budowie ośrodka szkolenia OT. Decyzja pana ministra Macierewicza w tym względzie była taka, żeby taki ośrodek szkolenia powstał w Siedlcach. No w tym momencie plany związane z budową nowej dywizji operacyjnej być może wpłyną na tę kwestię. Ja bym jednak chciała bardzo mocno, ażeby Centrum Szkolenia Obrony Terytorialnej powstało jak najszybciej, bo to jest sprawa zasadnicza dla zdolności szkoleniowych.
Jest przesunięcie ciężaru na rzecz wojsk operacyjnych po zmianie rządu, po rekonstrukcji rządu?
Nie, myślę, tego w ten sposób bym nie nazwała. Tutaj pan minister Błaszczak sobie doskonale zdaje sprawę z wagi, jaką w obronie państwa mają Wojska Obrony Terytorialnej. Natomiast to, co chciałabym podkreślić, to że działania podejmowane przez pana ministra Błaszczaka dotyczące rozwoju polskich sił zbrojnych, utworzenia kolejnej dywizji, co oceniam oczywiście bardzo pozytywnie, chciałabym, żeby one były na tyle skorelowane, aby nie opóźniały budowy chociażby centrów szkoleniowych dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Zjednoczonej i mam nadzieję, że te kwestie się uda po prostu pogodzić. Jestem tutaj dobrej myśli.
Apelowała Anna Maria Siarkowska, prezes Partii Republikańskiej oraz poseł Prawa Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję pani prezes najmocniej.
Bardzo dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Do zobaczenia, my w tej chwili, do usłyszenia, my w tej chwili posłuchamy Metaliki, a już za chwilę zajmiemy się wielką inwestycją rządu, czyli Centralnym Portem Komunikacyjnym.